Radio Kraków Kultura na co dzień, Tadeusz Marek, audycję realizuje Paweł Lorenz, a z nami w studiu nasz drugi gość dziś o poranku, artysta, rzeźbiarz, doktor sztuki, adiunkt na Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie, obecnie prodziekan na Wydziale Rzeźby, Dobiesław Gała, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Pan o sobie mówi w ten sposób, jestem rzeźbiarzem, malarzem i rysownikiem i pan to łączy i my o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, właśnie dlatego będziemy rozmawiać, że do 27 marca trwa pana najnowsza wystawa w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie przy Rynku Głównym 25, której tytuł to Bieguny Niedostępności. Wystawa tyleż intrygująca, co tajemnicza, a równocześnie łącząca te formy ekspresji artystycznej, o których wspomniałem przed chwilą.
Tak jest. To jest wystawa, na której prezentuję pracę, reliefowe kompozycje. To są jakby hybrydy, to co właśnie pan powiedział, hybrydy rysunku i rzeźby, malarstwa i rzeźby, elementy grafiki i rzeźby. To są reliefowe kompozycje. Dlatego hybrydy, ponieważ no, ma to wymiar, ma to trójwymiarowy przestrzeń, ale używam jakby tych tradycyjnych mediów, czyli grafit, węgiel, pigment, kolor, farba. Ale to jednocześnie to wszystko jest przestrzenne, uprzestrzenione.
Tak, powiedzmy, bo postarajmy się może, zanim przejdziemy też do problematyki i do tego, czym ta wystawa jest, o czym to jest opowieść, zwizualizować poniekąd werbalnie te formy, które możemy zobaczyć odwiedzając MCEK. Ponieważ to są właśnie, pan mówi o reliefach, czyli rodzaj płaskorzeźby, tak. Osadzonej w kwadracie, w prostokącie, za szybą, no właśnie, rysunek, który jest poniekąd wielowarstwowy. Proszę spróbować. Pan to zrobił, pan teraz się będzie tłumaczył.
No, za szybą dlatego, że tak. Niektóre są prace dość delikatne, tak. I ulotne, i dlatego muszą być zabezpieczone tą szybą. Podobne jest zresztą jak prace pastelowe, które nie mogą być eksponowane tak bezpośrednio. Jak prace olejne czy akrylowe. Po drugie, one, podejrzewam, przez tą swoją strukturalność mogłyby niektórych prowokować do dotykania, do pewnie jakiejś ingerencji w te prace. Ale generalnie prace, wszystkie te kompozycje przedstawiają, inspiracją do tego wszystkiego jest pewne doświadczanie czasu, pewna próba zilustrowania ulotności naszej pamięci.
Pan tymczasem zajmuje się już od bardzo wielu lat, prawda?
Tak,
ponieważ
tak,
pana
tak.
Poprzednie wystawy także do tego problemu
tak
nawiązują,
jest,
więc to jest kolejne rozwinięcie tej myśli.
To jest kolejne, dokładnie, to jest cały czas, przez cały proces twórczy od iluś tam już lat, cały czas idzie ze mną ten element ingerencji, śladu, przemijania czasu, ulotności naszej pamięci. Tylko, że teraz jakby połączyłem te kilka elementów, czyli rzeźby, rysunku, malarstwa w jedną całość.
Połączył pan w jedną całość formy ekspresji artystycznej, natomiast pomówmy trochę o tym czasie, bo pan, i to można wywnioskować także czytając opisy pana wystaw, ujmuje czy pojmuje ten czas jako coś bardzo istotnego w ogóle dla zrozumienia zarówno natury ludzkiej, jak i funkcjonowania człowieka w świecie. Pan mówi o metafizycznym śladzie, to się bardzo często pojawia.
Tak.
Rozwińmy to.
Tak, tak. Ten metafizyczny ślad, bo tu jest jednym z elementów właśnie tych kompozycji, metafizyczny ślad polega na tym, że w momencie, kiedy ktoś odchodzi z naszego bliskiego otoczenia, no, załóżmy jakaś bliska nam osoba, z rodziny czy przyjaciel, w naszej duszy, w naszym wnętrzu, ale w naszej również takiej jakby w strukturze biologicznej, również tej fizycznej, pozostawia głęboki ślad na wiele, 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 wiele lat. Ten ślad oczywiście z biegiem czasu gdzieś tam zanika, gdzieś tam zarasta biegiem różnych tych zdarzeń, ale ten ślad również jest i pamięć o tej osobie jest powielana, przekazywana kolejnym osobom, która oczywiście w jakiś sposób przechodzi pewną metamorfozę po kilku pokoleniach. Także tu, jeśli chodzi o ten wymiar metafizyczny, to na tym to polega. Na przykład ta sytuacja również, którą teraz aktualnie mamy, czyli wojna.
Agresja Rosji
na Ukrainie, no, pozostawi na tych dzieciach, matkach, ojcach niewiarygodnie głęboki ślad, który będzie celebrowany przez no, na pewno setki lat.
A co sprawiło, że pan tym metafizycznym śladem tak silnie się zainteresował? Co było takim, czy istniał w ogóle taki bodziec, który skierował pana refleksję artystyczną w kierunku, no właśnie, refleksji nad jakimś rodzajem pamięci, gruntowaniem człowieka w świecie za sprawą tej pamięci?
Wszystkie te prace, wszystkie te kompozycje, przeróżne cykle, bo pracuję oczywiście tymi cyklami, one są, dotykają różnych wymiarów. Są to ślady i ingerencji człowieka, chodzi mi o takie zewnętrzne, fizyczne eksperymenty na przyrodzie czy na człowieku, ale generalnie wszystkie te prace łączy element śladu. Czy to jest ślad metafizyczny, czyli to, co powiedziałem wcześniej, dotykający człowieka, który gdzieś tam odchodzi, pozostawia w nas ślad, czy jest to ślad pewnych eksperymentów, które pozostawia człowiek w jakimś obszarze oczywiście tym ukrytym, oddalonym od ogółu, to co wynika z tego tytułu.
No jedną z inspiracji do tej wystawy była ta tajna baza amerykańska, prawda?
Tak jest. Bo to jest taka przestrzeń, obszar. To nie jest może ten biegun niedostępności, o którym zaraz powiem, ale jest to obszar, miejsce oddalone, na pewno oddalone i ściśle strzeżone. Dlatego przez to obrosło przeróżne teorie spiskowe, gdzie dzieją się tam pewnie jakieś eksperymenty na poziomie no, kosmicznym. I to na pewno ma niesamowity wpływ na ten obszar.
Ale my, mówiąc o śladzie, no właśnie, dotykamy jakiejś materii, która jest nam dana, którą możemy poznać, której możemy w jakiś sposób doświadczyć, która być może będzie jakimś nośnikiem treści, historii dotyczącej tego, co dawniej, czy być może tego, co w przyszłości. Ale pan ustawił tę wystawę pod egidą, no właśnie, biegunów niedostępności. No jak myślimy bieguny niedostępności, no to mamy przed oczyma Antarktykę, mamy przed oczyma jakieś przestrzenie całkowicie odległe.
Bieguny niedostępności to nie są jakieś metaforyczne miejsca myślone. To są, bodajże w 1920 roku zostały matematycznie wyliczone miejsca na Ziemi. I tak jest, to jest biegun oczywiście północny, biegun południowy, ale to nie są dokładnie punkty na osi Ziemi. To one są delikatnie gdzieś tam z boku. Jest oczywiście biegun atlantycki, jest biegun kontynentalny. To są miejsca najbardziej oddalone albo od wody, albo od lądu. Czyli tak, aby chyba jeden z biegunów jest gdzieś tam w okolicach Azji, znaczy w Azji, oczywiście Ocean Spokojny, etc. Dlaczego te bieguny niedostępności? Ponieważ wszystkie wszelakie eksperymenty, które ewentualnie człowiek może przeprowadzać, zawsze gdzieś próbuje ukryć. W jakimś szuka jak obszaru oddalonego od ludzkości. Na przykład wyspy Marszala, gdzie w latach 60. Stany Zjednoczone przeprowadzały próby nuklearne. No, to jest rajski, praktycznie na fotografiach, na filmach wygląda ten teren no, niebiańsko. rajsko. Tylko, że tysiąckrotnie jest przekroczony stan promieniowania. Znaczy tysiąc razy więcej niż w Czarnobylu na przykład. No nie da się nic tam wypoczywać na pewno. Albo takimi śladami naszej prehistorii są wyspy wielkanocne, tam gdzie są te rzeźby. To jest też, to jest właśnie, Wyspy Wielkanocne to jest jeden z biegunów niedostępności, matematycznie liczony. I to są, dlatego w tych wszystkich miejscach, gdzie człowiek przeprowadza chce przeprowadzać jakieś eksperymenty, które mają pewien, no, toksyczny wpływ na przyrodę, wyszukuje właśnie tego typu miejsc. Ja próbuję zwizualizować miejsca, w których bardziej oddalonej lub w jakiejś przeszłości wydarzyło się coś niezwykłego. Pozostał jakiś ślad po pewnej ingerencji, jakimś incydencie. Być może mają to charakter również jakieś te miejsca, element taki naukowy. Nie zajmuje się, znaczy nie wizualizuje obiektu czy wydarzenia, które miało tam miejsce, tylko sam ślad, który mógł powstać. Ale na podstawie tego można sobie zwizualizować, można w jakiś sposób sobie wyobrazić, co się tam mogło wydarzyć.
Ale ja zastanawiam się cały czas nad tym, co wydarzyło się także w pana być może życiu refleksyjnym, że postanowił pan oddać temu zjawisku tak wiele przestrzeni. Tak. Co takiego do wewnątrz, czy od wewnątrz się wydarzyło, że zwrócił pan tam swój wzrok?
No tutaj próbuję się cofnąć troszeczkę w przeszłość. Bo tak jak wspomnieliśmy na początku, że już od
2019 roku powstają roku, te
ale
prace.
Pamiętam, że już na studiach pracując nad różnymi kompozycjami, gdzieś ten ślad się pojawiał. No to są chyba jakieś pewne uwarunkowania, które mogły na to wpłynąć. Nie, pewnie być może otoczenie. Pamiętam, pierwszym zadaniem chyba, gdzie się pojawił rzeczywiście ten ślad, była pewna droga do celu. I to była droga dość ciężka. To były schody, na których wznoszące się do góry, gdzie ktoś zostawiał głębokie ślady. Znaczy dochodził do tego celu, no ale oczywiście żeby zdobyć ten cel, no musiał niemal jak w bagnie czy w jakiejś bardzo takiej zasysającej materii wkładać tą nogę i wyciągać.
Oj, tutaj dzwonią do nas.
Przepraszam.
Tak, co się zdarza w audycjach na żywo. Mówiliśmy o śladach, mówiliśmy o rzeczach, które przytrafiają się, prawda, no także fonicznie. Ale
tak
wróćmy.
Jest, tak jest. I to było chyba od tego się zaczęło. To oczywiście próbowałem zilustrować drogę życia mamy, która doszła do swoich zamierzonych celów, ale ta droga była bardzo, bardzo trudna. To jest tak, jak jest metafora, droga usłana różami. Tutaj natomiast była droga ciężka, wspinaczka do góry, ale pozostawiająca mocne, głębokie, już na bardzo długi czas ślady. Głębokie ślady.
A jak wygląda ten proces, kiedy... No, rozpoczyna się wszystko od tego, że obcuje pan, jak domniemywam, na podstawie tejże pana narracji, z jakąś ideą, z jakimś pomysłem, z jakimś bodźcowaniem natury intelektualnej, które to bodźcowanie chce pan, czy też musi, czuje jakiś imperatyw, być może artystyczny, zamknąć w formie plastycznej. I w jaki sposób pan to robi? Jak to się dzieje? Czy to jest czysta intuicja? Czy to jest coś więcej? Czy to jest kwestia jakiegoś skomplikowanego planu?
Pracując nad kompozycją.
Tak,
nad jakąś
tak,
daną...
nad próbą ujęcia myśli tak, jakiejś fascynacji w formę plastyczną.
Tutaj pracując jakby w pewnym cyklu, w pewnym ciągu, znaczy zauważyłem coś takiego, że kiedy odkładam te prace, odchodzę od nich na jakiś czas, żeby powrócić do tych pewnych pomysłów, do przełożenia tych inspiracji, myśli, jakichś wyobrażeń na tą strukturę, zrealizowanie pewnych tych struktur, potrzebuję czasami dwóch, trzech, czterech, może czasami tygodnia czasu, żeby jakby wejść w tą pracę. Natomiast kiedy pracuję ciągle, czyli tak jak przed tą wystawą w Międzynarodowym Centrum Kultury, no to staje się prawie niemal naturalne. Praca wychodzi jedna praktycznie z drugiej. Ja pracuję cyklami, czyli oczywiście inspiracją może być wszystko. To może być, nawet tutaj siedzimy, jakiś splot tych kabli może w jakiś sposób zadziałać na wyobraźnię i można to ewentualnie przełożyć na którąś z kompozycji. Próbuję pracować cyklami, czyli mam jakiś projekt, szybki szkic, przekładam na jedną pracę i mam zamiar oczywiście początkowy, żeby to zrobić z tego 5, 6, 7 gdzieś tam podobnych troszeczkę w charakterze kompozycji. Ale praktycznie jedna kompozycja, jeden przypadek, który gdzieś tam się wydarzy, bo dużo jest przypadków w tym wszystkim. Ponieważ żeby ustrukturyzować tą przestrzeń, potrzebuje, znaczy zachodzą tam procesy i chemiczne, i termiczne. Czyli dość dużo przypadku niekontrolowanego. I dość często ten przypadek jakby, który z pozoru może się wydawać nieudaną jakimś elementem pracy, inspiruje do kolejnej pracy, ale już w innym kierunku, już o innym charakterze.
Czyli niejako wariacje po prostu jest, na temat, jak w muzyce. Ale powiedzmy w takim razie, bo to jest bardzo ciekawe, o tej materii, o materii, na której pan pracuje, bo wspomina pan o tym, że ten proces twórczy to jest proces długi, to jest proces momentami bardzo skomplikowany, który wymaga wiele więcej zaangażowania technologicznego, jeśli tak można powiedzieć, niż no właśnie szkic, czy tradycyjny rysunek, czy tradycyjny relief, prawda? Proszę opowiedzieć o mediach, którymi się pan posługuje.
Nad samymi kompozycjami pracuję, znaczy realizuję tak naprawdę od 5-7 prac praktycznie jednocześnie. Ponieważ są procesy, które jest kilka etapów, kilka elementów, które muszą te prace odbyć i nie da się tego zrealizować w ciągu 2 dni. Nie da się przyspieszyć po prostu, bo pewien proces chemiczny musi potrwać, dzień, 2 dni. Wtedy tą pracę odkładam przy tym pierwszym etapie gdzieś tam na bok, zabieram się do pracy do drugiej elementu, odkładam ją, trzecia, czwarta, piąta i później znowu to się wszystko zapętla, wracam do tej pierwszej i znowu jakby cykl się powtarza. Do ustrukturyzowania tych kompozycji używam różnych, to musi być pewna oczywiście grubość, żeby ten negatyw, pozytyw nastąpił. To są siatki, jakieś takie elementy techniczne, czyli jakieś pianki, ale przede wszystkim papier, który pod wpływem temperatury i zabiegów chemicznych ustrukturyzowuje. On jest tam czasami moczony, po wysychaniu gdzieś tam się deformuje, więc no, jest cały proces, który musi to wszystko przejść.
To pojęcie deformacji też jest bardzo istotne i dobrze, że ono się pojawiło, ponieważ zdaje się, że ta deformacja jest po pierwsze rzeczą dla pana kluczową w akcie twórczym, ale także to idzie w kierunku bardziej uniwersalnej refleksji. I tutaj znowu powracamy do tego śladu, prawda? Tak. Refleksji nad istotą natury ludzkiego życia. To brzmi bardzo patetycznie, no ale do tego to się sprowadza. Tak. Opowiedzmy o tej deformacji, opowiedzmy o tym, co ona robi aktowi twórczemu. Tak. Czy w ogóle akt twórczy może istnieć bez deformacji? Czy to jest faktycznie tak, że akt twórczy w naturę swoją ma wpisaną poniekąd deformację?
Wszystko na siebie w jakiś sposób oddziaływuje i jednocześnie też również deformuje siebie nawzajem. czyli jeśli chodzi o tą metafizykę, każde jakieś zdarzenie, czy to jest przykre, czy przyjemne, ono w jakiś sposób wpływa na nasze komórki wewnętrzne, już na takim poziomie biologicznym. W jakiś sposób, jeśli jest to naprawdę, no najbardziej oddziałują i najbardziej agresywnie deformują nas przykre zdarzenia, okrutne, tak jak to, co teraz się dzieje, na przykład. Akurat tak to przytaczamy. Inspiracją są również oddziaływania brył na bryłę, czyli pewnych struktur na strukturę. Jedna i druga ulegają deformacji, ale również przekształceniu. Jest po takim impakcie, po takim zderzeniu dwóch struktur powstaje kompletnie inna struktura.
Teza, antyteza, synteza, prawda? Hegel.
Tak jest. Podobnie na człowieka, czyli ta ingerencja i deformacja nas również nas w jakiś sposób zmienia, jeśli to oddziaływanie jest długotrwałe. Zmienia przekształcamy się troszeczkę, nasza osobowość w jakiś sposób idzie w jakimś innym kierunku.
A proszę powiedzieć w takim razie, czy pan w związku z tym deformację utożsamia ze zmianą, czy też przemianą, z transformacją?
Tak, tak, oczywiście.
Czyli to jest tożsame, to nie jest tak, że deformacja jednak wiąże się z ujęciem jakichś właściwości, z takim opuszczeniem, czy też degradacją jakiegoś zjawiska.
Degradacją, ale również, ale jednocześnie przemianą.
Przemianą, ale to w takim razie proces twórczy prowadzi nas ku degradacji jakiejś?
Akurat w tym przypadku sam proces twórczy jest degradacją. Ponieważ użycie użycie rzeczywiście pewnych środków, pod wpływem tych środków ta powierzchnia ulega rzeczywiście deformacji, degradacji niemal, ale oczywiście częściowa. Czyli i sam jakby lokuje to, co ma być zdegradowane, a to, co ma być pozostawione.
Mówimy o degradacji materii, ale
tak,
ta degradacja materii przyczynia się do prawdopodobnie nobilitacji czegoś więcej, tak?
Tak jest.
Czyli degradacja jest potrzebna po to, żeby...
Żeby coś podkreślić, żeby coś wybrzmiało głośniej. Bo jeśli byłoby wszystko zdegradowane, no to byłaby jałowa przestrzeń, jałowy obszar tej kompozycji na przykład, czy jakiegoś innego elementu. Natomiast jest zdegradowana pewna część, pewne punkty, tak żeby inne, te niedotknięte tą degradacją, można było dojrzeć.
Ale równocześnie w takim razie świat i w ogóle struktura rzeczywistości, to co wyłania się z pana prac, to jest opowieść o nieustannym jakimś rezonowaniu, prawda? Nieustannym wpływaniu na siebie i przepoczwarzaniu się.
Tak jest. Bo tu jest właśnie wchodzi czas, bo z biegiem czasu wszystko ulega pewnym przemianom. Czyli na przykład skała, no ona dzisiaj ma, albo jakiś wąwóz, on ma dzisiaj, nie wiem, metr głębokości, ale za 370 lat będzie, być może już będzie pozytywem, czyli jakimś wypiętrzeniem. To właśnie na tym mniej więcej to polega, czyli ślad, który został pozostawiony dzisiaj, on ma jakąś swoją gradację, ma jakąś strukturę ostrą. Z biegiem czasu to wszystko ulega pewnej utylizacji, wszystko się zmienia w jakąś inną strukturę. I przyroda również robi swoje, czyli odnawia tą całą, przeobraża ten cały pejzaż, który został poczyniony.
Czyli pan poniekąd w swoim akcie twórczym próbuje zamknąć na miarę jakiejś skali mikro procesy, które dokonują się...
Tak, to jest, o właśnie, tutaj dobrze, że pan o tym, to jest ciekawe, że prace mają właśnie wymiar mikro i makro kosmosu. Znaczy porównuję tutaj, inspiracją jest zresztą kosmos i mikrokosmos. Struktury są niemal równorzędne, bardzo zbieżne. Czyli gdy obejrzymy pod jakimś bardzo mocnym teleskopem, nie wiem, przestrzeń kosmosu czy powierzchnię, załóżmy, Marsa, a pod silnym elektronowym mikroskopem na przykład kawałek tego stołu, to te dwie struktury będą bardzo, bardzo, bardzo zbieżne. Czyli i prace podobnie, te kompozycje. Ogląd jest ogólny, czyli z daleka i również polecałbym przyjrzeć się z bliskiej odległości. Jest tam mnóstwo pewnych subtelności, które powstały właśnie też głównie przez przypadek.
Mm-hmm. Ale równocześnie, gdybyśmy też mieli mówić o jakimś, czy ukierunkować naszych słuchaczy, którzy być może odwiedzą tę wystawę po naszej rozmowie, ukierunkować na sposób czytania tych prac, to obok tego podłoża ideowego, pan również poniekąd przenosi wzrok. Tak czytamy też, że to jest przeniesienie wzroku na spojrzenie od góry, tak jakby.
Tak jest. Prace nie są takie typowe prace horyzontalne, czyli ziemia, linia horyzontu, niebo, prace są jakby takim oglądem z góry, czyli z perspektywy albo drona, albo satelity, przy jakimś bliższym lub dalszym oddaleniu. Czyli takim kompletnym zwróceniem wzroku z góry na dół. I to są jakby właśnie te wycinki obszarów, jakichś tam zwizualizowanych stref, zaingerowanych przez człowieka lub jakieś zjawiska natury.
Czyli pomimo tego, iż te formy, reliefy, obrazy, jakbyśmy tego nie nazwali, pan nazywa jakoś konkretnie?
Rysunki strukturalne albo malarstwo strukturalne. Dobrze, bo są rozdzielam to na rysunek i malarstwo reliefowe. Albo sculpt draw.
Tak.
Ponieważ niektóre są monochromatyczne, czyli tam, gdzie używam węgla i grafitu na przykład, tylko i wyłącznie, to są wiadomo samoprzez się rysunkami. Natomiast tam, gdzie używam pigmentów, bo nie używam w ogóle farb w takim sensie akryli, czyli takich mokrych. Czy to są tempery, akryle, czy farby olejne. Używam samych suchych pigmentów. One są oczywiście w jakiś sposób utrwalane, ale nie ma tam jakby dotyku pędzla, tylko jest wszędzie gdzieś tam ingerencja ręki i
ręki i czego?
I grafitu, czyli jakiegoś narzędzia. Nie ma jakby przekaźnika pomiędzy płaszczyzną, a dłonią pędzla. Lubię jakby pracować z tymi pracami niemal namacalnie, no jak z rzeźbą zresztą.
Czyli wracając też do tego, co przed chwilą, te prace, pomimo tego, bo mówiliśmy o tym spojrzeniu z góry, pomimo tego, iż mogą sprawiać wrażenie dzieł abstrakcyjnych, dalekich od jakiejś figuratywności,
tak.
To jednak to nie do końca. To są takie sprawy momentami bardzo mimetyczne, tak? Mm-hmm. Tak to czytam.
Tak jest. Znaczy figuracji w tym wszystkim jakby nie ma się co doszukiwać. Oczywiście tam są pewne elementy, które gdzieś tam można odczytać, doczytać jakiegoś portretu lub jakiegoś zwizualizowanego, przekształconego, może troszeczkę zdegradowanego zwierzęcia, albo już mocno naruszonego przez czas. Ale są to kompozycje generalnie abstrakcyjne.
Rozumiem. Ja równocześnie, wie pan, zastanawiam się i być może to jest pytanie też do pana jako pedagoga, w końcu naukowca, czy my, i to nie jest zarzut, tylko refleksja, ponieważ pana wystawa jest kolejnym przykładem takiego działania artystycznego, w którym my pozostajemy na granicy. To są wszystko formy jakieś bardzo transgresywne. Czy my jesteśmy w stanie współcześnie opowiadać jeszcze o tym, co dla nas ważne od strony artystycznej, nie pozostając na tej krawędzi, nie wychodząc, nie przekraczając granic tych mediów, które są nam znane?
Czy możemy wychodzić poza granice?
Czy jesteśmy w stanie jeszcze zaspokoić się formą, która tych granic nie przekracza? To jest pytanie ogólne. Jestem ciekaw, co pan myśli na ten temat.
No, wydaje mi się, że nie przekraczając granice, można by spokojnie
Tak myślę sobie o tym, że chociażby trwająca także w Narodowym Banku Polskim wystawa, która stawia rzeźby, prawda, na krawędzi, ale to jest sytuacja, w której jakby środek wyrazu artystycznego, czy wyraz artystyczny pozostaje na jakiejś płaszczyźnie balansującej między różnymi właściwościami mediów, za pomocą których artyści się wyrażają.
Tak jest.
I zastanawiam się, no właśnie.
Jeśli chodzi o tę wystawę na krawędzi, znaczy to jest, chodzi o to, że rysunek najczęściej jest pojmowany jako pewien taki element przedtwórczy, czyli znaczy szybki zapis czegoś do czegoś większego.
Dokładnie tak.
Natomiast coraz więcej, oczywiście coraz częściej ten rysunek jest hołubiony, celebrowany jako rzeczywiście autonomiczne, kompletnie autonomiczne dzieło sztuki. I coraz więcej artystów uprawia rysunek jako kompletnie autonomiczną strefę. I przekraczanie jakby tych granic polega na tym, że nie czytamy tego rysunku jako węgiel, narysowany węglem na kartce jakiś szkic, czy nawet choćby portret, ale jest to cały czas kartka i grafit. Natomiast poszukujemy tutaj pewnych innych środków, innych elementów, które ten rysunek w jakiś sposób ubogacą, uprzestrzenią. Tak jakbyśmy mogli wyjść dalej. No to jest faza właśnie takich eksperymentów.
No więc właśnie. I zastanawiam się też, czy te pana prace, które zgromadzone w ramach wystawy Bieguny Niedostępności, to także jest forma eksperymentu?
Jak najbardziej. Każda praca jest, to jest ciągły eksperyment i za każdym razem każda praca praktycznie dodaje jakiś inny, nowy element. Nowy element w tym poszukiwaniu. Te prace oczywiście, na razie jestem zafiksowany na tych reliefowych rzeczach, ale niedługo, już mam parę pomysłów na zrealizowanie podobnych, na podobnej zasadzie, czyli na podobnych strukturach obiektów już przestrzennych, kompletnie przestrzennych.
No właśnie, pan tak kiedyś powiedział, że to, co w tym momencie dzieje się w pana życiu artystycznym, to bierze się stąd, że te sposoby ekspresji, być może bardziej tradycyjne, po prostu zostały już wyczerpane. Czyli jak rozumiem, tutaj też powoli się wyczerpuje i trzeba skoczyć gdzieś dalej.
Tak jest. Ileż można rysować samym węglem, załóżmy, na kartce czy grafitem. Malarstwa jest pełno. Grafiki warsztatowej jest mnóstwo. Samego rysunku gdzieś również się pojawia, prawda? Ale tej rysunku już na granicy, czy malarstwa na granicy przestrzeni, albo eksperymentu już jest dużo mniej. Dlatego wydaje mi się, że to jest taka nisza, którą próbujemy wypełnić. Jeśli wspomniał pan o tej projekcie na krawędzi, który jest teraz w Narodowym Banku Polskim, to jest taki projekt, który realizujemy z dziekanem, z Wydziału Rzeźby.
Tak, tak, my o tym mówiliśmy tutaj.
Tak,
tak. Tak, tak, tak.
No i tutaj to się właśnie cieszy dość dużym zainteresowanym powiedzeniem, ponieważ to, co właśnie mówiłem, że to jest coś nowego, coś, co przekracza pewne granice pojęcia rysunku.
Czyli także i pana pracownia to poniekąd laboratorium momentami. Jeszcze do tego dochodzą reakcje chemiczne, fizyczne także, te wszystkie skomplikowane procesy technologiczne. No to jest coś niesamowitego.
No, dobrze, że nie ma ognia, bo gdyby był tam ogień, to rzeczywiście mogłoby się stać niebezpiecznie. Ale tak, tak, to jest pewne laboratorium. Jest tam rzeczywiście sporo różnych takich nienaturalnych, jeśli chodzi o rysunek elementów.
To w takim razie, dlaczego zaprosimy naszych słuchaczy na tę wystawę? Czym ich zachęcimy?
Wydaje mi się, że mógłbym zachęcić słuchaczy tym, że taką pewną niezwykłością tych prac. Prac czymś, co rzeczywiście chyba przełamuje pewne bariery i nie jest spotykane. Ja się przynajmniej nie spotkałem z czymś podobnym, chociaż...
Nie, no pan się spotyka regularnie.
Ja się spotykam oczywiście, mówię, w sensie takim zewnętrznym. Także ja serdecznie zapraszam państwa do obejrzenia tej ekspozycji. No, wydaje mi się, że czegoś takiego państwo mogli jeszcze nie widzieć.
Dużo frajdy sprawiła panu praca nad tym?
No, ogromną. Każda kompozycja jest takim pewnym dopełnieniem i satysfakcją, że mogę to zrobić. Nawet te, które są nieudane, odkładam je i powracam do nich czasami po kilku miesiącach i wtedy je uzupełniam albo ubogacam pewnymi elementami. Ale jeszcze tak pomijając już te wszystkie inspiracje, ślady, ingerencje i tak dalej, praca nad tymi kompozycjami to tak naprawdę również zmaganie się z kompozycją, z samą kompozycją, z pewnymi ciężarami, kierunkami, z wyważeniem pewnych rzeczy, z tym, co ma wybrzmieć, a co ma być gdzieś tam schowane, wyciszone, z barwami, kolorem, przestrzenią. To są takie już jakby technikalia, które...
Ale równocześnie istotne, prawda? Bo jeśli mamy taką sytuację, w której technika, którą wykonuje pan tę pracę, wiąże się z jakimś rodzajem przypadkowości, to zbudowanie kompozycji, no znamy to oczywiście chociażby z form tradycyjnych, jak malarstwo akwarelowe, tak? Kiedy jak się maluje mokre w mokre, to trzeba poniekąd, artysta musi przewidzieć, jak ta plama się rozleje, a następnie zaadaptować się do tych zaistniałych okoliczności. Tak. Więc jak rozumiem, to jest podobnie.
Bardzo podobnie.
Czyli to wymaga nie tylko tego, żeby tutaj laboratorium i chemicznie podchodzić, ale także, żeby jeszcze prorokować odpowiednio artystycznie i kompozycyjnie.
Dokładnie, dokładnie. W przypadku oczywiście akwareli jest tak, jak już plama powstanie, to już się nie powinno jej dotykać.
No tak.
Tutaj oczywiście można pewnie
ingerować, czyli można jeszcze, czyli jest, tak. Jest mniej stresująco
tak
po
jest,
prostu.
Tak jest.
A zatem, mili państwo, bieguny niedostępności, najnowsza wystawa Dobiesława Gały w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie przy Rynku Głównym 25. Zapraszamy tam i zapraszamy do tego, żeby dotykać okiem, ale także umysłem tychże śladów, o których dziś z autorem Dobiesławem Gałą rozmawialiśmy w Radiu Kraków Kultura. To była pierwsza rozmowa, czy też rozmowa w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania w Radiu Kraków Kultura na co dzień. Przed nami jeszcze 18 minut muzyki próby najwyższej. Tadeusz Marek, dziękuję państwu za uwagę. Naszym gościem był Dobiesław Gała. Bardzo panu dziękuję.
Bardzo dziękuję, bardzo serdecznie.
A audycję zrealizował Paweł Lorenz. Dziękujemy państwu i mówimy do usłyszenia.